Mając nadzieję, że zajrzeliście do programów tygodnia i wiecie, jaki jest temat dzisiejszego kazania, chciałbym poprosić was, abyście przez chwilę pomyśleli o czymś dla was bardzo smakowitym, o jakimś waszym przysmaku. Mamy takie potrawy, takie rzeczy w naszym życiu, które wzbudzają w nas apetyt. Jak to zobaczymy, jak pomyślimy, to ślinka zaczyna nam lecieć. Ach, chciałabyś. Ale są też takie potrawy, których nie lubimy, których nie pragniemy. Mamy niechęć do nich. Jak widzimy, że gdzieś się pojawiają na stole, to widzimy, że no, może z grzeczności trzeba będzie zjeść, ale nie będzie to żadna przyjemność dla nas. No i wreszcie są takie rzeczy, co do których czujemy obrzydzenie. Z powodu naszej natury, naszych naturalnych upodobań, gdy to widzimy, to wzbudza w nas obrzydzenie. Jakby ktoś nam na talerzyku postawił, powiedzmy, taką kupę błota, żeby nie powiedzieć kupę dosłownie, to wtedy na pewno byśmy, no, obrzydzenie całkowite. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj Psalm 141, jeden werset Słowa Bożego będzie takim naszym przewodnikiem dzisiaj w tym rozważaniu. Psalm 141, werset 4. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami, i spożywał ich przysmaki. Wiemy, że rozmaite stworzenia Boże mają naturalne upodobania pokarmowe i odmienność tych upodobań może dobrze ilustrować także odmienność upodobań ludzi bezbożnych od ludzi bogobojnych. Ludzie pobożni mają inne upodobania niż ludzie bezbożni. Z tego słowa, które odczytaliśmy, wynika, że sługa Boży, że człowiek Boży, wierzący człowiek, modli się, ponieważ prosi Boga, ponieważ uważa, dba o to, żeby czasem on, wierzący człowiek, nie zaczął pragnąć, lubić i spożywać przysmaki ludzi bezbożnych. Taka jest główna myśl tego tekstu. W Biblii Gdańskiej słowa tej modlitwy brzmią następująco: nie nachylaj serca mego do złej rzeczy, abym nie czynił spraw niepobożnych z mężami czyniącymi nieprawość i żebym się nie karmił rozkoszami ich. Przez chwilę spróbujmy pomyśleć, jakie są to przysmaki tego świata, te rozkosze tego świata, jak według tej zaśpiewanej pieśni świata czcze rozkosze. Jakie one są? Słowo Boże je grupuje na rozmaite sposoby, ale między innymi grupuje je na pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychę życia. Te przysmaki świata, tak mniej więcej można by było uszeregować. Pożądliwości ciała, to czego pragnie ciało. Ciało nie tylko w sensie fizycznego naszego ciała, ale ciała w sensie siły przeciwnej Duchowi Świętemu, która działa poprzez ciało, która posługuje się fizycznym ciałem i która sprowadza człowieka coraz bardziej od Boga, odprowadzę go od Boga. Przejeżdżając wczoraj czy przedwczoraj, przeczytałem taką reklamę: zanim umrzesz, poczuj, że żyjesz. To jest reklama jakiegoś masażu, bodajże erotycznego, żeby właśnie człowiek tak, no, skoncentrował się na czymś, co jest przyjemne teraz. Ciało pragnie jedzenia, picia, seksu, wygody, relaksu i nie chodzi o to, że w ogóle, żeby tego nie pragnąć, bo używanie tego w rozsądnych granicach, przypisanych przez Boga, jest jak najbardziej dobre i nie ma w tym nic złego. Lecz siła ciała na tym polega, że prowadzi do przekraczania rozsądnych granic, prowadzi do pewnych wynaturzeń, prowadzi do rozpasania. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, 13 wersecie jest napisane: oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zachwałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Więc pożądliwość ciała to przysmaki, to grupa przysmaków ludzi bezbożnych. Pożądliwości oczu. Tu chodzi przede wszystkim o rozrywkę, chodzi o zabawę. To jak świat światem, wielką popularnością cieszyły się igrzyska, gdzie ludzie mogli oglądać, jak walczą inni, jak się tam krew przelewa, boks. Dzisiaj jak przecież, jak gala boksu, ilu to ludzi zasiada, żeby na to popatrzeć, jaka to jest rozrywka. Chleba i igrzysk, tak wołały tłumy według starożytnego poety. Igrzysk potrzeba, żeby patrzeć, żeby się zabawić. Stąd też wielka popularność telewizji i kina. No nie? Coś wiemy na ten temat? Jak kanałów zaczyna brakować i trzeba nowy pakiet wykupić, bo już pożądliwość oczu. Parę tygodni temu byłem w towarzystwie jednej pani prezes stowarzyszenia w pewnym bardzo ubogim domu koło Pelplina. Pojechaliśmy tam, żeby zawieźć pomoc materialną, żeby tam no jakoś... I to, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest zresztą to dosyć znamienne dla tego rodzaju środowisk, że totalna bieda, brud w chałupie, no bieda z brudem niekoniecznie musi iść w parze, a w tym wypadku szła, zaniedbane wszystko, ale na ścianie wielki telewizor, płaski wielki telewizor, dzieci 9, nie? I wielki telewizor. To świadczy o tym, jak pożądliwość oczu, to pragnienie patrzenia, oglądania różnych obrazów, różnych rzeczy jest mocno w tych sercach ludzi bezbożnych. Słowo Boże mówi: kraina umarłych i otchłań są nienasycone, także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Przypowieści 27:20. Także ludzkie oczy nigdy się nie nasycą. I choćby nie wiem, ile kanałów było, będzie ich coraz więcej. Kiedyś w latach 70. wystarczały nam dwa kanały od 16 do 22, flagą powiało później taką i koniec było. A dzisiaj na okrągło 24 na dobę, 24 kanały, 240 kanałów, wszystko chodzi i ludzkie oczy się nigdy nie nasycą. W Słowie Bożym Bóg wzywa ludzi do tej refleksji. Mówi tak: kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Izajasza 33 rozdział 14 werset. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, to ten będzie mógł się ostać przy wiecznych płomieniach. Taki człowiek, który dzisiaj zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, taki podoba się Bogu. Ale bezbożni, ich przysmakiem jest to, żeby patrzeć. Patrzeć. Horror jakiś. Jak w tygodniu horrora, jakiego nie obejrzy, to się w domu robi horror. On musi coś, musi sobie zobaczyć, musi tak się odstresować trochę, bo przecież to musi popatrzeć na mocny film jakiś taki, gdzie się tam biją po gębach, gdzie krew się leje, gdzie wszystko się rozwala, to go uwalnia. No musi popatrzeć. No i pycha życia to trzecia grupa tych przysmaków świata. Popularność, bogactwo, władza, uznanie. Oto są przysmaki tej kategorii. Dlatego ludzie by wszystko, żeby mordowali się wzajemnie, żeby mieć władzę. Brat brata mordował, ojciec syna, syn ojca mordował, żeby mieć władzę, żeby usiąść na tronie, żeby rządzić. Straszne. Bogactwo dla pieniędzy ludzie, dla tych marzeń, żeby coś więcej mieć, zabijają jeden drugiego. To jest przysmak. Taki przysmak, z którego nie potrafią zrezygnować. Biblia mówi, przeto pycha jest naszyjnikiem ich, a przemoc szatą, która ich okrywa. W Psalmie 73 jest to napisane. Taki przysmak. Pycha życia. Pycha życia. Coś znaczyć, być kimś, przynajmniej w obrębie swojej dzielnicy, swojego podwórka, jeśli już się nie da w całym mieście, rządzić, terroryzować. Jak się już nie da na podwórku, bo w mordę mi dali tu parę razy, to przynajmniej z żoną będę rządził. Także jej zrobię życie, że ona będzie chodzić pod linijkę, bo ja muszę, kimś muszę rządzić. Pycha życia. Słowo Boże mówi wobec tego, tych przysmaków świata, mówi w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, w 15 wersecie. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Tutaj wyraźnie widać, że te przysmaki świata pogrupowane na pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to są przysmaki tego świata, przynależne do świata. A Słowo Boże mówi, nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na tym świecie. No ale jakże można nie mieć apetytu na takie smakołyki? No przecież to jest ciekawe. Przecież ten świat jest ciekawy. Jakbyśmy dłużej analizowali poszczególne te dziedziny, które wymieniliśmy, to tam nie, jest dużo rzeczy pięknych, jest dużo rzeczy wspaniałych, wzbudzających emocje, dreszczyk adrenaliny i tak dalej. Dużo fajnych rzeczy tam jest. Jak można tego nie lubić? Jak można nie mieć apetytu na takie przysmaki? Ale naprawdę Słowo Boże mówi i praktyka pokazuje, że są ludzie, że jednak są ludzie, którzy mają obrzydzenie do tych przysmaków świata. Słowo Boże, które Bóg skierował do Izraelitów obejmujących ziemię Kanaan, brzmiało następująco. Będziesz, gdy Bóg mówił o tych wszystkich rzeczach, które Izraelici zastaną, wchodząc do tej ziemi, mówił 5 Mojżeszowa 7,26, będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Gdy zobaczysz to, co tam jest, te cuda i dziwy rozmaite pogańskich narodów, tych 7 wielkich narodów, z ich cywilizacją, z ich kulturą, którą tam właśnie Izraelici zastali, mieli według woli Bożej, według Bożego nakazu, mieli czuć do tego wstręt, mieli się tym brzydzić, mieli się od tego odwracać, ponieważ Bóg obłożył to klątwą. I dlatego też wszyscy ludzie Boży, ludzie, którzy żyli blisko Boga, charakteryzowali się na przestrzeni wieków tym, że do takich rzeczy, które nie podobają się Bogu, czuli od razu. W Psalmie 101, w wersecie 3, czytamy, nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Tak król Dawid wyznawał przed Bogiem. Co w takim razie należy do smakołyków ludzi żyjących z Bogiem? Skoro brzydzą się tym, co jest ze świata, to czym? To czym się zachwycają? Jakie mają smaczki? Jakie mają przysmaki ludzie prawdziwie wierzący? O, Słowo Boże pokazuje nam takie przykłady, tak jak pokazuje przysmaki świata, to też pokazuje przysmaki synów światłości. Po pierwsze, takim wielkim smakiem, przysmakiem jest Słowo Boże i pełnienie woli Bożej w życiu wierzącego człowieka. Tak? O, widzę, żeście się nieco zaożywili. A, widzę, że... Ach, no właśnie. Słowo Boże mówi w Psalmie 119, psalm, którym się niedawno brat Jarek zachwycił. Cały psalm poświęcony Słowu Bożemu w 70 wersecie mówi: serce ich jest nieczułe jak tłuszcz. Ja zaś mam rozkosz w zakonie Twoim. Ludzie niewierzący, jak Biblia, obrazków nie mam. Nudne. Serce ich nieczułe jak tłuszcz. Tłuszcz jest nieczulny, nie? Wiecie, że tam, jak jest ta warstwa tłuszczu, to tam nic nie ma tam specjalnie, tylko tłuszcz. Żadnych nerwów, żadnych tam, tylko tłuszcz po prostu. Zwały tłuszczu. Serce niewierzących na sprawę Boże jest takie jak tłuszcz. Ja zaś mam rozkosz w zakonie Twoim. Rozważam, rozmyślam. To mnie pobudza, to uruchamia mi krążenie, to sprawia, że mi się chce żyć, jak rozważam, jakie są Boże drogi, Boże plany. Pan Jezus jest najlepszym przykładem tego właśnie zachwycania się, smakowania, przyjemności w tym, żeby pełnić wolę Bożą. Kiedyś po rozmowie z Samarytanką przyszli, wrócili uczniowie, pewno coś dobrego przynieśli i mówią: mistrzu, jedz, zobacz, jakie żeśmy smaczki przynieśli. A Jezus mówi: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu coś jeść? Się zastanawiali, może ta Samarytanka coś smaczniejszego zrobiła, może ktoś inny tam z miasta, ludzie przychodzili, przynieśli coś dobrego i to tak jak żona czasem, mąż gdzieś tam zjadł coś, ktoś namówił go, zjadł, zaproponował, przychodzi, nie chce jeść. I żona się martwi, że jej jedzenie smakuje. Oni też tak jakoś chcą, czy ktoś mu przyniósł coś jeść. Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To jest taki przysmak dla Syna Bożego, taki przysmak, że go, nie wiem, rybką nie skusisz, kieszyneczką nie skusisz, różnymi tam lodami, czym tam jeszcze nie skusisz. Nie oderwiesz go od tego, jeśli on w tym momencie jest nakierowany, żeby wykonać jakieś zadanie, które Bóg daje, jest zajęty z wolą Bożą, pełnieniem woli Bożej, to nic go nie oderwie. Tak jak młodzieńca od gry komputerowej nie można oderwać. Nawet choćby, nie wiem, jakie zapachy z kuchni to chodziły, to on na to niech tam se wystygnie, niech nawet co, bo tutaj jest teraz, on przechodzi na następny etap, to jest najciekawsze. Tak Syn Boży mówi: ja mam taki pokarm. Oni mówią: jedz. Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. To jest pokarm żywota wiecznego. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. Więc po pierwsze, przysmakiem wierzących ludzi jest Słowo Boże i pełnienie woli Bożej. To jest przysmak wierzących ludzi. To śminka zaczyna lecieć, jak myślę o tym, że mogę na tym świecie, bezbożnym świecie, świecie, które nie zna Boga, który się nie liczy z Bogiem, że mogę, że jestem wybrany do tego, żeby znać Słowo Boże i pełnić wolę Bożą. Alleluja. O, jest przysmak. To się człowiek nie może obejść żadnego dnia bez tego przysmaku. Musi, masz takiego smaka, że musi coś, jak gdzieś czasem się da w co wciągnąć, co nie jest wolą Bożą. Jak się da odciągnąć od pełnienia woli Bożej na parę godzin, czy na jakiś dzień, to się czuje, jakby trafił w ogóle, gdzie w ogóle nie ma żadnego dla niego pokarmu. Po drugie, smakiem dla wierzących, prawdziwym smakiem, przysmakiem są różne doświadczenia, próby i prześladowania ze względu na Chrystusa. Co ja mówię? Co On mówi? To raczej takie niechciane kości w tej potrawie, można by było powiedzieć. To coś, co się niestety czasem przytrafi wierzącym. Ale jest takie stowarzyszenie, Głos Prześladowanych Chrześcijan, oni walczą, modlą się, do parlamentu nawet ostatnio poszli, żeby walczyć, żeby chrześcijan w ogóle nie prześladować. Bo to jest straszne, że chrześcijanie są prześladowani. Więc jest w ogóle akcja, nawet w różnych tych, żeby nie prześladować chrześcijan, bo to... A Słowo Boże, jak ja czytam, proszę, ja źle czytam Biblię. jak czytam Biblię, to widzę, że trudności, próby, doświadczenia, prześladowania są dla wierzącego przysmakiem. Są smaczkiem takim, który sprawia, że ich życie to staje się taką przygodą, staje się przyjemnością przed obliczem Bożym. List Jakuba, znany tekst, 1 rozdział, 2 werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi. Najwyższą to jest jeszcze coś wyższego? Czy może być jeszcze większe uniesienie dla wierzącego od najwyższego? No nie, jeśli to jest powiedziane za najwyższą radość, bracia moi, no to znaczy, że to już jest najwyższy poziom uniesienia, smaku, radości, satysfakcji, przeżycia. Na czym to polega? Gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Oznacza, jeszcze jest wiele innych tekstów, które o tym mówią, że dla prawdziwego naśladowcy Pana Jezusa, dla ucznia Chrystusowego, nie ma większej radości, żeby stawać się taki, jak jego mistrz, jak jego nauczyciel. Nie? Uczeń, jak patrzy na nauczyciela, pamiętacie swojego nauczyciela z pierwszej klasy? Pani z pierwszej klasy? Jaka ona mądra. Ona mnie nauczyła ABC. To bożyszcze prawie, że było. Ja pamiętam do dzisiaj swoją nauczycielkę z pierwszej klasy. Ja bym chciał, każdy uczeń, normalny uczeń, chce być tak jak nauczyciel, chce wiedzieć to, co nauczyciel, chce stawać się podobny do swojego nauczyciela. A w tamtych czasach mistrz, rabin był w ogóle wzorem całego życia. Więc jeśli jestem uczniem Chrystusa, to nie ma dla mnie wznioślejszego doświadczenia, jak przeżyć, jak przeżywać to, co przeżywał mój nauczyciel. Jeśli on na tym świecie dostąpił odrzucenia, prześladowania, cierpienia, to czego mam się spodziewać? Co może być dla mnie bardziej wzniosłe, co mnie bardziej utożsamia z Chrystusem, co sprawia, że mogę z radością myśleć o spotkaniu z Panem, jak właśnie to, że kiedy on mnie powita na końcu drogi, powie: chodź, wiem, że na tym świecie przeżyłeś to samo, co ja przeżywałem. Chodź, miło mi Cię powitać, bo wiem, że tak jak mnie na tym świecie nienawidzili, tak jak mnie zwalczali, tak jak mi robili przykrości, tak jak mnie, tak i Tobie nieraz dowalili w Twoim życiu. Nawet najbliżsi Cię nie rozumieli, nawet najbliżsi Cię odrzucali. Chodź, miło mi Cię powitać. Czy to nie jest najbardziej wzniosłe, co może człowiek przeżyć? Więc tak tutaj Słowo Boże mówi. I apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 9 wersecie napisał tak: najchętniej więc chlubić się będę słabościami. Czy chętnie się chlubię różnymi innymi rzeczami, ale najchętniej, czy można jeszcze bardziej chętnie od najchętniej? Najchętniej będę się chlubił słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest smaczek prawdziwych uczniów Chrystusa. Oni się nie wzdragają przed tym, nie uciekają przed tym, nie idą na kompromis, nie zapierają się Pana, żeby tylko uniknąć prześladowania. Oni widzą w tym wartość. Widzą, że gdy na tym świecie są odrzuceni, gdy ze względu na wiarę Chrystusa cierpią, to to jest zaszczyt. Nie traktują tego jako hańby, nie traktują tego jako jakiegoś nieszczęścia, tylko uważają to za zaszczyt, że mogą cierpieć ze względu na Chrystusa. Więc doświadczenia, próby, prześladowanie ze względu na Chrystusa to drugi przysmak, grupa przysmaków prawdziwego chrześcijanina. Po trzecie, to jest społeczność z Bogiem i proces uświęcenia życia. Społeczność z Bogiem, bycie blisko Boga. Moim szczęściem być blisko Boga, tak czytamy w jednym z psalmów. Wierzący człowiek dostępuje niezwykłej radości, przyjemności w przebywaniu w społeczności z Bogiem. W chwili modlitwy, takiego zatopienia się w sercem, w społeczność z Bogiem nie zamieni na żadne największe, nawet jakieś tam filmy 3D z tymi, po prostu siedzą i tam gdzieś nogawkami im rusza i tak dalej. Takie rzeczy ich nie pociągną na tyle, żeby mieli zrezygnować z tak wspaniałej przyjemności, jakim jest przebywanie z Bogiem. Uświęcenie życia. Ta przyjemność, żeby z tygodnia na tydzień, z roku na rok być coraz bardziej oddzielony dla Boga, zanurzony w społeczność z Bogiem, chodzący w stałej łączności z Bogiem, realizując Jego wolę, to jest takie wzniosłe i takie piękne, jak mnie teraz poprowadzi Pan. A gdy znajdę się na tym zakręcie życiowym, jak mnie wtedy Pan poprowadzi? Dzisiaj mnie tak prowadzi, ale gdy się zestarzeję, jak mnie prowadzi? Ale mnie to kręci. Jak ja się zestarzeję, jak On mnie poprowadzi? Jak już będę leżał i nogą nie będę mógł ruszać, ani ręką, jak On mnie wtedy poprowadzi? A jak mnie poprowadzi wtedy, kiedy śmierć przyjdzie? Godzina odejścia. Jak On mnie weźmie za rękę, jak Pismo mówi, i poprowadzi mnie poza śmierć? Jak to będzie wyglądać? A jak to będzie, jak już będę w Jego ramionach, jak już będę w domu? To jest smak dla prawdziwego wierzącego. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Uwaga, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Uświęcenie to wielka przyjemność. I stąd, gdy bierzemy te wszystkie przysmaki ludzi wierzących, ludzi Bożych razem, to nasuwa się tutaj to wezwanie z listu do Filipian z 4 rozdziału z 8 wersetu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To jest apostolskie wezwanie do tego, żeby wreszcie przestać już jeść byle co, żeby wreszcie już jeść tylko same przysmaki. To tak jak niektórzy starsi ludzie mówią, no był czas, żeśmy się dorabiali, to pasztetową żeśmy jedli, i chleb żeśmy kupowali czerstwy, bo za 50 groszy był, nie? I różne rzeczy, i żeśmy tam, no jedli. No ale wreszcie już teraz my stare się zrobili, mamy te dobre emerytury czy tego, jedzmy wreszcie coś dobrego, pojedzmy wreszcie coś dobrego. Tak niektórzy mówią, tak robią też, nie? Wreszcie możemy sobie szynki pojeść, bo już się nie musimy dorabiać, nie jesteśmy na dorobku. I tutaj duchowa myśl. Wreszcie, bracia, zacznijcie się rozkoszować tylko samymi przysmakami duchowymi. Nie jedzcie już byle czego. Nie jedzcie tej sieczki tego świata. Nie jedzcie tych przysmaków świata. Oni się tym zachwycają. To jest dla nich smak. Ale dla nas to nie jest nic przyjemnego. A dlaczego? Ponieważ nastąpiła zmiana. Wielka zmiana. Wiemy, że z natury wszyscy jesteśmy zaprogramowani na przysmaki świata. To każdy z nas wie, jak smakuje grzech. Jak smakuje to, czym się zachwycają ludzie bezbożni. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, Efezjan 2:3. Wszyscy byliśmy temu podlegli, bo z natury jesteśmy zaprogramowani na te przysmaki. Ale w naszym życiu zasadniczo, w życiu ludzi wierzących, nie wiem, czy w twoim życiu na pewno też, Ale w naszym życiu nastąpił cud nowego narodzenia, a w konsekwencji otrzymaliśmy inną naturę, coś się zmieniło w nas. Bo kto jest w Chrystusie, 2 Koryntian 5,17, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe, mówi Pismo. W akcie tego nowego narodzenia, odrodzenia z Ducha Świętego, otrzymujemy naturę dzieci Bożych. Po prostu nowy smak, nowy apetyt, nowe upodobania, powiedziałbym tak. Całkiem inne niż przedtem. 2 Piotra, 1 rozdział, 3 werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które zostały nam darowane drogie, największe obietnice, abyście przez nie, uwaga, stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Boska natura, która powoduje, że unikamy skażenia, unikamy kontaktu z tym, co jest z tego świata. Brzydzimy się tym, co jest na tym świecie. Unikamy, nie chcemy tego. Właśnie dlatego, że mamy naturę dzieci Bożych. Jak owieczka unika błota w odróżnieniu od świni, która dąży do błota, tak chrześcijanin unika pewnych przysmaków tego świata, pewnych miejsc, w którym ludzie tego świata, ludzie chcą przebywać, żeby uniknąć tego skażenia. I normalne staje się obrzydzenie do smakołyków świata. Weźmy Daniela, męża Bożego, młodzieńca, wierzącego w Boga młodzieńca, Izraelitę, który trafił na pogański dwór króla babilońskiego. No i tam są ustawiani do tego, że będą teraz przygotowywani do służby u króla. I jednym z tych procesów tego przygotowania był 3-letni okres zasiadania do stołu królewskiego i jedzenia tych wszystkich przysmaków królewskich. No sobie postarajmy się sobie wyobrazić. Z prowincji chłopak trafia na dwór królewski. A tutaj kiełbasy, świnie popieczone, różne tego, uczca, takie różne leży. Wszystko pełno tego. I sałatki jakieś i takie, i z węgorza, i ze śledzia, i z tego, wszystko tam jest. Oczopląsu można dostać. Świna już. Ale czytamy w księdze Daniela, w 1 rozdziale, 8 wersecie, lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. To jest właśnie przykład, starotestamentowy przykład człowieka, który z powodu wiary w Boga nie miał smaka na te rzeczy, które były na tym pogańskim stole. Postanowił, że się nie będzie tym kalał, bo wiedział, że rozsmakowywanie się w tych pogańskich potrawach byłoby niegodne jego jako sługi Bożego. Byłoby to coś, co by go splamiło. I on postanowił się ustrzec splamienia. Nie chciał się tym kalać i prosił przełożonego nad sługami, aby mógł jeść tam inne potrawy. Nie wchodzimy teraz w szczegóły. Drugim przykładem niech nam posłuży faryzeusz Saul, który po odrodzeniu i napełnieniu Duchem Świętym już jako apostoł Jezusa Chrystusa napisał w Filipian 3 rozdziale, 7 wersecie, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Oto przestawienie przestawienie całego systemu wartości. To, co było dla niego przed tym przysmakiem, za czym ganiał, czego pragnął, wreszcie zawsze chciał osiągnąć, to teraz, po nowym narodzeniu, uznał to za śmieci. A śmieciami to się człowiek raczej nie chce karmić. Jak naprawdę coś uznaje za śmieci, to już najwyżej w rękawiczkach to bierze. Ale już tego nie chcę zajmować. Nowy styl życia zaczyna panować w sercu odrodzonego człowieka. Cieszy się życiem z pozycji już czynienia tylko tego, co mił w oczach Bożych. To nie znaczy, że ten, który jest odrodzony, to w ogóle już nic nie chce jeść, już go nic nie cieszy, już jest taki jakby mu ktoś nerw wyrwał i on taki chodzi, taki i tylko do nieba bym chciał i tak. To nie tak jest, to wiecie dobrze, że tak nie. Że dalej cieszymy się życiem, cieszymy się nawet prawdziwie życiem, bo cieszenie się życiem pod wpływem to żadne cieszenie się życiem. Cieszenie się życiem na jakimś haju, że coś trzeba zjeść, łyknąć, wciągnąć i tak dalej, żeby się cieszyć, to jest sztuczne cieszenie, to jest takie podrasowane cieszenie. Ale prawdziwe cieszenie się życiem możliwe jest dla kogoś, kto jest wolny od zniewalającego grzechu, od nałogów i tak dalej. To jest cieszenie się w wolności Chrystusowej. Robię to, co jest miłe w oczach Bożych, a jedzenie, picie i różne inne przyjemności życia tego tutaj, tej krótkiej pielgrzymki ziemskiej są miłe, jeśli są robione miłe w oczach Bożych, jeśli jest wykonywane to z bojaźnią Bożą, z dziękczynieniem Bogu. I to jest piękne. I ten nowy styl życia człowieka, który jest rozsmakowany w pełnieniu woli Bożej, w społeczności z Bogiem, to jest życie jak najbardziej piękne. Ale uwaga, Słowo Boże też nas ostrzega, że może dojść czasem do ponownego przeprogramowania naszych zmysłów, że ktoś, kto został odrodzony z Ducha Świętego, prosmakował się w tych rzeczach wartościowych, w tych rzeczach pięknych, posmakował, jak to jest, kiedy człowiek żyje w społeczności z Bogiem, może niestety powrócić do przysmaków starego życia. Może się coś z nim stać, że znowu zaczyna się rozsmakowywać w tym, co kiedyś. To jest straszny stan. Dzisiaj o nim nie chcę mówić, ale odnotujmy to, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Więc wracając do tej naszej głównej myśli, jest prawdą, w praktyce sprawdzoną, że ludzie mają rozmaite upodobania, rozmaite apetyty związane z tym, jak, gdzie żyją, gdzie wyrastali, jakie mają, w jakiej kulturze się wychowywali i tak dalej. I to jest czasem nawet szokujące, że to, co jednemu człowiekowi się podoba, drugiemu się nie podoba. Jednemu to smakuje, a drugiemu nie smakuje. Pamiętam, jak byłem kiedyś w Seulu i tam ludzie się zachwycają taką potrawą kimchi. Jakaś sałata skiszona, czy co to jest, kieszone, poukładane, takie hałdy tego i oni im tam ślina leci, jak widzą to kimchi. No i na mnie, że jeszcze w podróży już mi mówili, że to oj, ale kimchi będzie tego. Myślę, no to trzeba skosztować. Ludzie, no skosztowałem. Kosztowałem, tylko to, co ich zachwycało, we mnie wzbudzało tak zwaną perystaltykę zwrotną jelit. Po prostu strasznie się czułem. Tak różne światy. Niby też ludzie też chodzą normalnie, też tego, ale jak inne zupełnie upodobania. I jeśli chodzi o ten odruch, który wspomniałem przed chwilą, to jest taki odruch, który okazuje się zbawienny dla naszego organizmu nieraz, chroniący nas przed nieszczęściem jakimś. Organizm jest tak nasz stworzony, że na pewne potrawy, trudno nazwać potrawami, na coś tam takiego reaguje, żeby nie wprowadzić do naszego organizmu czegoś, co nam zaszkodzi, co nas może zabić w końcu. I dlatego reaguje. Jeśli się coś nie w pośpiechu, czegoś tam na jakimś weselu najemy, żeby nie powiedzieć inaczej. I potem lecimy do tego muszli, szukamy czym prędzej. To co to oznacza? Że nasz organizm zareagował i czym prędzej chce wydalić coś, co jest gdzieś tam, jakąś ma pałeczkę salmonelli czy czegoś, żeby to szybko wyrzucić z organizmu, żeby nie weszło w krew i żeby nas nie zabiło. Rozumiemy tę myśl, nie? Gdy chce nam się zwracać, to to jest jeszcze ostatnia szansa, ostatni dzwonek, żeby czym prędzej. I co się dzieje czasem z chrześcijaninem, który trafi gdzieś na jakieś wesele tego świata, trafi w jakieś środowisko i się nałyka czegoś? Co się dzieje z jego duszą, z jego sercem? Co się dzieje? Sumienie, myśli. Boże, jak, co ja zrobiłem? I co? I czym prędzej na kolana i przeprosić Boga, wyznać to, wyrzucić to z siebie, być oczyszczonym z tego jak najszybciej. To świadectwo tego, że Duch Święty nas chroni, ponieważ to, co żeśmy przyjęli, to, czym żeśmy, cośmy zrobili, czym żeśmy się nałykali, jest szkodliwe, jest zabójcze, jest złe i trzeba się od tego czym prędzej oddzielić. Gdy wbrew temu postępujemy, to się możemy poważnie rozchorować, a nawet umrzeć. Tak czy nie? Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Czytamy w liście do Rzymian 13 rozdziale, 12 wersecie. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. To należy do tego świata, to przysmaki tego świata. To jest coś nam obce. My w innej kulturze żyjemy. Mamy kulturę dzieci Bożych. My mamy upodobania dzieci Bożych. Mamy organizm, który takich rzeczy nie trawi. Takie rzeczy go zabiją. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Słowo Boże mówi, rozkoszuj się Panem. Niech to będzie Twoim przysmakiem. To jest prawdziwy przysmak dzieci Bożych. To jest to, co się Bogu podoba. Do czego Bóg nas stworzył? Pamiętacie, kiedyś było w naszym kraju takie hasło, no wciąż jeszcze gdzieś się tam można je spotkać. Teraz Polska. Pamiętacie, o co chodziło? Żeby kupować, żeby preferować polskie produkty. Żeby pomóc polskiej gospodarce w ten sposób. Żebyśmy nie kupowali tej chińszczyzny i wszystkich innych rzeczy. Teraz Polska. Teraz Polska, kupujmy nasze, bo jeśli kupujemy coś obce, a nasze zostaje, to w końcu sobie samemu robimy pod górkę, sobie samemu szkodzimy. Skoro ustaliliśmy, że zachwycanie się, rozkoszowanie się tym, co zrodzone jest z ducha tego świata, jest antychrystusowe i niegodne dziecka Bożego, to w oczywisty sposób nie powinno mieć miejsca w naszym życiu, tak czy nie? Czy to, co pochodzi od świata, to, co ten świat wytworzył, jest antychrystusowe, no to my nie powinniśmy się tym zachwycać. Bo to, czego Bóg nienawidzi, powinno i w nas budzić duchowy wstręt, tak czy nie? Taka jest logika, taka jest wola Boża, takie jest Słowo Boże. Tak uganialiśmy się za wszystkim, za czym bezbożni ludzie się uganiali kiedyś. Tak, kiedyś to robiliśmy. Ale koniec z tym. Teraz Królestwo Boże. Teraz to, co miły w oczach Bożych. Teraz uświęcenie. Już najwyższy czas, żebyśmy się ze snu obudzili, jak Słowo Boże mówi. Bo teraz zbawienie jest bliższe, niż kiedy uwierzyliśmy, kiedyś przed laty. Teraz już wreszcie czas, żebyśmy zajęli się tylko przysmakami Królestwa Bożego, przysmakami dzieci Bożych. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Powstańmy i pomódlmy się w tym duchu. W tym duchu, którym się modlił kiedyś psalmista. to modlitwa, którą dzisiaj Duch Święty chce ożywić w moim sercu. Był czas. Wciąż jeszcze łapię się na tym, że jakieś smaki tego świata i też i mnie się podobają. Ale teraz czas to skończyć. Czas na to, żeby się rozsmakować w tym, co miłe w oczach Bożych. Czas na to, żeby mieć obrzydzenie do przysmaków tego świata. Módlmy się.